Magazyn żużlowy Radia Kosów na 95 i 6 FM. Wszystko, czego potrzebuje fan czarnego sportu. Wiadomości, komentarze, rozmowy z zawodnikami i opinie ekspertów. W każdą środę po godzinie 13 i 17.
A w drugiej części magazynu żużlowego łączymy się z Krakowem.
Z drugiej strony Krzysztof Cegielski, znany były zawodnik Stali Gorzów, ekspert telewizyjny, ale także zajmujący się sprawami żużlowców w naszym kraju, prezes Stowarzyszenia Metanol. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
Krzysztof, porozmawiajmy dzisiaj troszeczkę mniej o lidze, a o tym, gdzie idzie żużel, ten światowy, ale także i polski, w jaką stronę. Zacznijmy od Grand Prix na żużlu. Grand Prix bez Australii. To jest duży cios dla żużla? To jest troszeczkę, niektórzy nawet mówią wstyd troszeczkę, że nie udało się zorganizować jednak tej rundy.
Ale jak na to spojrzymy oczywiście. Sama wyprawa do Australii z punktu widzenia zawodników czy kibiców to nie jest łatwa wyprawa i też bardzo kosztowna. Ale patrząc szerzej na rozwój żużla światowego, no to wypadałoby robić jakieś ruchy, które pozwalałyby sądzić, że gdzieś próbujemy wzniecać ten ogień żużlowy w różnych krajach na wyższym poziomie, bo oczywiście w Australii żużel funkcjonuje, ale wiadomo, że tą wizytówką jest Grand Prix i to Grand Prix powinno się odbywać poza Europą. Australia to już od dawna powinna być stałym punktem, niezastąpionym, trwałym i bezdyskusyjnym, a jak widać nawet w Australii jest ciężko zorganizować jedną z rund Grand Prix.
Może organizator nie wykazał się w tej sprawie?
Tak jak Ty Woofinden stwierdził, organizacja Grand Prix w Australii to żaden problem. On może skrzypnąć kilka osób, kolegów w jednym z klubów i zaraz zorganizujemy Grand Prix. Problem polega na tym, że BSR, AMG, czy jakkolwiek to nazwiemy, to jako organizator po prostu, tak mnie się wydaje, że po prostu oczekuje ogromnych pieniędzy za każdą rundę, czy ogromnych, w zależności od miejsca oczywiście, ale na tyle dużych pieniędzy, że ta prawa do organizacji w danym miejscu, że po prostu żadnego klubu czy żadnego promotora w Australii po prostu na to nie stać, a jeśli stać, to nie widzą w tym żadnego interesu, więc trzeba byłoby trochę od siebie dać, a można, czyli nawet trzeba byłoby oczekiwać od
firmy, która podjęła się również i rozwoju światowego żużla, prawda? Bo to jest jeden z obowiązków jakby.
Ja jeździłem Grand Prix, żeby szybko policzyć lat temu, 17, tak? 16-17 lat temu. I wtedy jakby już dyskutowaliśmy, czy odbywały się przecież turnieje na wielkich stadionach, w dużych miastach, Stockholm, Cardiff, w Sydney, prawda? W 2002 roku miałem przyjemność jeździć na stadionie olimpijskim, więc wydawało się, że już będzie tylko lepiej, ale w perspektywie tylu aż lat wcale nie zrobiliśmy żadnego kroku do przodu. Wręcz przeciwnie, no, zamiast Stockholmu czy Göteborga mamy Halstavik czy Molile. Zamiast Kopenhagi mamy znowu Vojens, tak? Więc jedyne miejsca, które się poprawiają, to jest Polska, jeśli chodzi o organizację, infrastrukturę. I
przy dużym nakładzie finansowym, prawda? Co też i nawet sami zawodnicy widzą, którzy dziwią się, że stawiane są za potężne pieniądze zamki, a mało w nich jakby życia, mało imprez.
No zgadza się, no to jest ciągły problem i ciągła dyskusja, jak pogodzić jakby oczekiwania zawodników, jeśli chodzi o zarobki, a sprostanie tym oczekiwaniom. Zawodnicy, wiadomo, chcieliby jeździć jak najwięcej, jak najczęściej, nawet kosztem jakby indywidualnych czy jednostkowych zarobków, ale żeby tych startów było więcej, bo też, no nie oszukujmy się, szukając startów, a zawodnicy muszą startować, muszą szukać na siłę jakichś miejsc w Europie, gdzie po pierwsze już dawno nie ma jakby środków na to, żeby pokrywać koszty różnych wyjazdów w wielu miejscach, bo niedawno jeszcze przecież, nie wiem, Liga Czeska nieźle funkcjonowała.
Duńska coraz trudniej, duńska, prawda?
Duńska coraz trudniej. No mam wrażenie, że Niemcy wyglądają dobrze, a może nawet coraz lepiej, bo tam i mnóstwo kibiców jest i liga całkiem poważna i turnieje przecież bardzo dużej rangi się odbywają. No w każdym razie, no wracając jakby do tego rozwoju, no to w Polsce, jeśli chodzi o Grand Prix, to oczywiście mamy cały czas ten poziom najwyższy i ta rywalizacja między klubami, między miastami jest wciąż bardzo duża, no ale poza tym, no nic pozytywnego niestety się nie dzieje. Jeśli chodzi o inne kraje, no a poza Europą, no to tak jak mówiliśmy, to już zupełnie straciłem jakby tutaj wiarę, jeśli chodzi o tych organizatorów, że tutaj coś dołożą od siebie i gdzieś faktycznie zorganizują w ciekawych krajach Grand Prix. Australia, myślę, że kolejnym krokiem będzie zwłaszcza
Nowa Zelandia.
Te 17 lat temu jeździłem w Sydney, no to wydawało mi się, że zaraz będą Stany Zjednoczone, Nowa Zelandia oczywiście też tuż obok. Mówiło się o Malezji, więc mówiło się o wielu różnych miejscach, a właściwie już nawet się o nich nie mówi.
Żeby nie było tak pesymistycznie, co sądzisz na temat oszczędzania, czy też zmian techniki? Mam tu na myśli nowe silniki, które mają zapewnić, nie wiem, no mniejsza zużywalność. W tym samym żużlowcy narażeni byliby na mniejsze koszty eksploatacji i jazdy w trakcie sezonu. Myślisz, że to jest dobry kierunek, realny kierunek?
Jeśli chodzi o oszczędności w sprzęcie, to ja nie mam złudzeń. Dopóki będzie jakby możliwość rozwoju, a przez to szybszej jazdy, to tutaj nie będzie żadnych oszczędności. To będą wszystkie pieniądze pakowane w to, aby po prostu w danym wyścigu, w danym meczu, w danym turnieju zwyciężyć. I tu nikt nie będzie oszczędzał, zwłaszcza ci na najwyższym poziomie. Mhm. A jeśli ktoś chce dorównać do tego poziomu, to też nie może sobie pozwolić na oszczędności, więc no tutaj koło się zamyka i musiałyby być podjęte drastyczne decyzje, jeśli chodzi o sprzęt, o silniki, o ograniczenie pojemności, o jakby montowywanie jakichś kolejnych części, materiałów, które nie są wcale bardziej trwałe, tylko lepsze na daną chwilę, ale szybciej się zużywają. Więc te wszelkie próby pokazywania silników, które dłużej mogą wytrzymać, tak jak silnik GTR-a Marcela Gerharda, no jest dobry, fajny, trwały, bardzo solidnie zrobiony, tylko na tą chwilę nie jest lepszy od najlepszych silników GM-a. Być może nowy silnik GM-a włoskiej konstrukcji, który w tej chwili jest bardziej w zakładach u mechaników próbowany, tuningowany.
Więcej jest o nim mowy niż osób go widziało, prawda?
Tak, no być może to przyniesie jakieś korzyści, no bo zawodnicy będą mogli po prostu jeździć tak samo szybko, ale przez dłuższy czas na tym najwyższym poziomie, więc
wyścig zbrojeń.
Tam jednak tych czynników w tym silniku jest troszkę ujętych, nawet mam wrażenie ściągniętych z silnika Marcela Gerharda, więc zwłaszcza jeśli chodzi o smarowanie, o pompę oleju, o te kwestie, które powodują, że te silniki są bardziej trwałe. No ale na razie takich decyzji ani w światowym żużlu, ani w Polsce, na polskim rynku tutaj nie ma i raczej nie zapowiada się, żeby ktoś podjął jakieś drastyczne decyzje, jeśli chodzi o ograniczenia sprzętowe, więc a wszelkie przecież ruchy, które były na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat, no to raczej powodowały, że te koszty się zwiększały niż zmniejszały.
Drastyczną decyzję podjął natomiast Jan Andersson, mechanik, który wychodzi z zawodu i zostawia niektórych, no wielu zawodników, nawet tych z czołowego topu, zostawia troszeczkę bez opieki. Co dalej? Jaki to będzie miało wpływ na rynek tunerów? Jak myślisz?
No wiem to doskonale, bo Jan Andersson mnie osobiście jakby informował w związku z tym, że Januszowi Kołodziejowi przygotowuje silniki od lat.
I Janusz jest jednym z tych, który musi szukać alternatywy.
No na szczęście w ubiegłym roku jakoś udało mi się Janusza przekonać na początku sezonu, żeby troszkę poszerzył swój jakby zakres korzystania z tunerów. Już współpracowaliśmy z Flemingiem Graversenem, z którym zresztą wcześniej już pracował, z Peterem Jonesem jako nowym tunerem. Teraz doszedł do tego zestawu jeszcze Joachim Kugelmann. Moim zdaniem to może być jakby odkrycie kolejnych lat, jeśli chodzi o czołówkę światową. Więc myślę, że każdy sobie gdzieś tam poradzi. Oczywiście nie jest to prosta sprawa, bo dla niektórych zawodników zabraknie miejsca u tunerów, a nie każdy weźmie każdego zawodnika pod swoje skrzydła, więc o tyle najlepsi sobie oczywiście poradzą, ale no na pewno Jan Andersson był tunerem przede wszystkim bardzo solidnym, bardzo lojalnym. Jak przygotowywał silniki, no to jakby dawał z siebie bardzo wiele i to dla wielu, wielu zawodników. Nie ograniczał jakoś specjalnie swojej stajni do kilkunastu żużlowców tylko, więc to będzie na pewno ogromna strata. Być może też przede wszystkim dla Skandynawów, Szwedów, którzy korzystali jakby z natury rzeczy, z jego warsztatu, więc to będzie bardzo duży kłopot.
I dla Unii Leszno, prawda?
Tak się mówi, że dla Unii Leszno, bo każdy właściwie miał silniki od Jana Andersona od Jana Andersona w tym klubie, ale każdy z tych zawodników też miał inne silniki, więc biorąc pod uwagę to, jak faktycznie korzystali w czasie meczów z silników, no to wcale taki duży procent nie wychodzi, jak mogłoby się wydawać, jeśli chodzi o silniki Jana Andersona. Większość zawodników jednak korzystało w czasie wielu meczów z silników innych juniorów.
Krzysztof, o lidze, o tym, co będzie miało wpływ na rozgrywki, to porozmawiamy sobie przy innej okazji, bliżej wiosny troszeczkę. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i ucałuj córeczkę, bo słyszę, że chyba na kolanach siedzi.
Nie siedzi, ale jest blisko, dyskutuje.
Słychać, że zna się na żużlu.
Wolałaby się bardziej. Oj, zna się bardzo, bardzo dobrze. Zresztą lubi żużel, bo była taka sytuacja jakiś czas temu, kiedy sezon jeszcze trwał, gdzie oglądała bajkę i a mi się przypomniało, że jest transmisja z Ligi Szwedzkiej i zapytałem ją, czy mogę przełączyć. To się bardzo ucieszyła i wolała oglądać Ligę Szwedzką niż swoje bajki.
No proszę. To jak szybko można dojść do kompromisu. Krzysztof Cegielski. Krzysztofie, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
I na koniec w magazynie żużlowym kilka informacji. Znamy nową datę memoriału Edwarda Jancarza. Ta nowa data to 31 dzień kwietnia. Marca, przepraszam, oczywiście. To przez telewizję, mówiąc w dużym skrócie, czyli impreza będzie transmitowana przez telewizję ogólnopolską. To po pierwsze. Po drugie, pierwszym zawodnikiem oficjalnie potwierdzonym, jeśli chodzi o tą imprezę, jest Bartek Zmarzlik, a kolejne karty w swoim czasie Stal będzie odkrywać. Teraz przykra informacja. Kolejna przykra tego typu informacja dociera do nas. Po ciężkiej chorobie zmarł były zawodnik Stali Gorzów, Bolesław Rzewiński. Pogrzeb odbędzie się 1 lutego na cmentarzu gorzowskim, to najbliższy piątek. To tyle w magazynie żużlowym. Na kolejny zapraszam jak zwykle w środę po 13 i po 17. Daniel Rutkowski, do usłyszenia.
Magazyn żużlowy Radia Kosmos na 95 i 6 FM. Wszystko, czego potrzebuje fan czarnego sportu. Wiadomości, komentarze, rozmowy z zawodnikami i opinie ekspertów. W każdą środę po godzinie 13 i 17.